Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Czas obgaduje nas za plecami. Na pozór jest przyjacielski i logiczny. Zawsze bez wahania daje z siebie więcej. Ale gdy nie patrzymy, kradnie nasze życie i tym skradzionym kawałkom mówi o nas źle.
Jonathan Carroll, Dziecko na niebie. To z tego był ten fragment. Autor tych słów, autor Krainy Chichów, Kości Księżyca, Muzeum Psów i wielu innych kultowych już dziś powieści, także zbiorów niesamowitych opowiadań jak Upiorna dłoń czy Czarny koktajl, pojawił się w studiu Radia Gdańsk 24 kwietnia 2015 roku. W czarnym płaszczu, którego nie chciał zdjąć, odsunął się od mikrofonu, zamknął oczy i czekał na pytania. Towarzyszyła mu tłumaczka, pani Małgorzata Trzebiatowska. Proszę to sobie wyobrazić i posłuchać nagranej wtedy rozmowy. Posłuchamy też fragmentów jego książek w interpretacji Andrzeja Żaka. Iwona Borawska, zapraszam.
Z głębi ulicy dobiegło ich głośne, złowieszcze dudnienie. Mężczyźni obrócili się, w ich stronę pędziło stado nosorożców i bulterierów. Psy biegły susami obok pancernych kolosów, niczym oddział żołnierzy szarżujący do boju. Powietrze wypełniło się ciężką wonią piżma, błota, słodkiego dymu łajna i zgniłych owoców. Egzotyczne zapachy mieszały się z sobą, jakby zjawiła się tu nagle cała dzika Afryka. Dzienny Tony zerwał się z ławeczki, by ratować życie, ale jego nocne alter ego chwyciło go za ramię i przytrzymało w miejscu. Spokojnie, nic nam nie grozi. Dzienny Tony wydawał się przestraszony, lecz pozostał na przystanku. Chwilę później psy i nosorożce przetoczyły się obok nich z ogłuszającym hukiem, nie zwalniając tempa, jakby gnały ku jakiejś niewidocznej mecie. 13, 14, 15 wspaniałych potworów pędziło jezdnią wzdłuż nabrzeża w obstawie ulubionych psów dziennego Tonego. Czy on widział kiedykolwiek w życiu coś podobnego?
Naszym gościem jest pan Jonathan Carroll. Witam serdecznie. W 1999 roku odwiedził Gdańsk, a potem była ta długa przerwa, która właśnie dobiegła końca. Odwiedza nas razem ze swoją najnowszą książką Ucząc psa czytać. Pan Jonathan Carroll mówi w wywiadach, że nie należy myśleć o czytelniku wtedy, kiedy się pisze, tylko pisać taką książkę, jaką chciałoby się samemu przeczytać. Ale teraz przychodzi ten moment, że czytelnicy spotkają się, zabiorą głos. Czy dla pana takie spotkania są ważne? Czy jest coś, co pan z nich wynosi poza sympatią czytelników?
Being a writer is a very quiet, very solitary life.
Życie pisarza jest bardzo spokojne i w gruncie rzeczy samotne. Spędza się lata całe przy biurku, tylko ze swoją książką. Spotkanie się z jej czytelnikami jest oczywiście czymś wspaniałym, ale jest to też rodzaj szoku. Nagle uświadamiam sobie wtedy, jak wiele osób czekało na to, nad czym tak długo pracowałem w odosobnieniu. Znaczy, Polska jest dla pana jakimś miejscem szczególnym, właśnie szczególnej publiczności. Wierzymy, że tak, od czasu przyjaźni ze Stanisławem Lemem, Krainy Chichów i wielu premier polskich, wszystkie pana książki są tu wydawane, blog był wydawany. Znaczy, czy Polska jest jakimś szczególnym krajem z pana punktu widzenia jako pisarza? Polska była chyba pierwszym krajem, w którym moje książki zdobyły tak dużą popularność i od 25 lat ciągle mam tu wielką rzeszę fanów. Więc tak, polscy czytelnicy zajmują w moim sercu miejsce szczególne. I będę ich kochał tak długo, jak długo będą kupować moje książki. Porozmawiajmy o tej najnowszej Ucząc psa czytać. Czytelnicy pana książek rozpoznają znane motywy, ale może zacznę od nazwiska głównego bohatera, Ariel. To może być proszek do prania, to może być duch z wyspy Prospera, ale może to też być coś nierzeczywistego. Ariel, nierealny. Czy to jest możliwe wytłumaczenie dla takiego nazwiska, czy w ogóle to ma dla pana znaczenie, jak to nazwisko brzmi?
The name Tony Ariel is an inner joke.
Tak naprawdę jest to rodzaj ukrytego dowcipu. Tony Ariel to nazwa przystanku tramwajowego w Zurychu. dokładnie naprzeciwko hotelu, w którym zawsze się zatrzymuję. Powiedziałem kiedyś przyjacielowi, że podoba mi się tak bardzo, że muszę jej użyć w książce, nazwać tak jakiegoś bohatera. Tony Ariel.
Zechciał pan powiedzieć jeszcze o jakiejś innej inspiracji. Czy było coś konkretnego, co zainspirowało pana do tej właśnie książki, tej fabuły?
Od czasu poprzedniej książki fascynują mnie sny, te na jawie i te, które śnimy nocą. Uświadomiłem sobie, że każdy z nas dzieli się jakby na dwie części. Jestem ja dzienny i ja nocny. Nigdy wcześniej nie opisałem tego, jak te dwie części przenikają się i nakładają, a wydaje mi się to bardzo ważne.
Ale mówi pan w wywiadach, że nie ma specjalnie ciekawych snów.
Ani trochę. W moich snach idę do lodówki, wypijam coś i wracam do łóżka. Czytelnicy są często zawiedzeni, że śnię tak nieciekawie, ale mam wrażenie, że cudowne rzeczy przydarzają mi się na jawie.
Ponieważ opowiadał pan też o swoim procesie pisania, że jest organiczny, że w pewnym sensie poddaje się pan temu, co jakby niesie myśl czy pióro, to chciałam zapytać, czy to nie jest dla pana taki trochę sen na jawie, pisanie książek?
Sam proces pisania jest dla mnie śnieniem, bo należę do tych autorów, którzy nie wiedzą, co w ich książce wydarzy się za chwilę. Podobnie jak we śnie, kiedy nie znamy dalszego ciągu historii, podążamy za nią jak za nitką, która rozwija się w sobie tylko znanym kierunku. Kiedy zaczynałem tę najnowszą książkę, Ucząc psa czytać, jedynym pomysłem, jaki miałem, był bohater, który otrzymuje nagle nieoczekiwany prezent, coś, o czym marzył od dawna. To było wszystko, co wiedziałem na początku, a to, co wydarzyło się później, było jak sen.
Prezent przyszedł zwykłą pocztą. Niepozorne, prostokątne pudełko było owinięte w szaro-brązowy papier, na którym widniała ładna, przykuwająca uwagę niebiesko-biała nalepka z nazwą nadawcy. Lichtenberg Watch Company. Tony Ariel wybałuszył oczy z wrażenia. Przez ostatnie lata marzył o tym, aby nosić Lichtenberga, zwłaszcza model z sylwetką, który kosztował ponad $9,000. Tony ubóstwiał zegarki na rękę. Co z tego, skoro nie mógł nawet śnić o takich pieniądzach? Ot, urocza mrzonka, do której często powracał w myślach. Cokolwiek było w pudełku, ktoś, pewnie kolega z pracy, zrobił mu niewybredny żart. Wiedząc o jego słabości do zegarków. Ktoś zadał sobie sporo trudu, zdobywając firmową nalepkę Lichtenberga i naklejając ją na tę paczkę w nadziei, że przekona Tonego, iż jego marzenie jakimś cudem się spełniło i że bogowie z sobie tylko znanych powodów choć raz uśmiechnęli się do niego. Zapewne po otwarciu tej niespodzianki Tony znajdzie jakiś debilny albo rozczarowujący przedmiot, gumową kaczkę lub pakiet tanich prezerwatyw. Wszystko, tylko nie magiczny zegarek z sylwetką, który od tak dawna był przedmiotem jego pożądania. Wziął scyzoryk, otworzył go i delikatnie przeciągnął ostrzem po taśmie, która oklejała ścianki pudełka. Wiem, że tu nie ma zegarka, ale co mi szkodzi? Dopóki nie przekonam się na własne oczy, będę udawał, że to Lichtenberg. Przez 30 sekund będę udawał, że wspaniałomyślny przyjaciel sprezentował mi zegarek z sylwetką, ponieważ mnie ubóstwia. A Tony obejrzał wiele zdjęć Lichtenberga i równie wiele filmów ukazujących precyzyjny, drobiazgowy sposób jego produkcji. Z niesłabnącą uwagą pochłonął filmik na YouTubie zatytułowany Otwieranie szkatułki, 112 wyświetleń. Jego autor, szczęśliwy posiadacz zegarka, zarejestrował moment otwierania prostej, ale uroczej kasetki z drewna wiśniowego, której wieczko zdobiły dwie błyskawice. To tam spoczywała sylwetka, kiedy jej nie noszono na ręku. Tony Ariel odgiął 4 kartonowe klapki i wyciągnął ze środka grubą warstwę folii bąbelkowej. Zamarł w bezruchu. Spod folii przezierały znajome czarne błyskawice. A niech mnie. Gapił się jakiś czas na pudełko z konsternacją i zdumieniem, rozdziawiając szeroko usta. Wreszcie wsunął niezgrabne dłonie do kartonu i wydobył zeń drewnianą szkatułkę, na której wytłoczone było świetnie mu znane logo. Ja chyba śnię.
śnienie w wielu pana książkach się pojawia. Teraz naukowcy prowadzą badania nad wspólnym śnieniem, wspólnymi snami i tak zwanym jasnym śnieniem, kiedy można kontrolować swój sen, ma się świadomość, że się śni. Tutaj bohaterowie w jakiś sposób zamieniają się, ale są równie realni na jawie i we śnie. Czyli ten świat jest jakby taki powielony. Uważam, że niektóre sny są tak ważne, zarówno te złe, jak i dobre, że stają się naszą jawą. Na przykład te, z których budzimy się prawie płacząc, bo były tak cudowne, że nie chcemy, aby się skończyły. Moim zdaniem te sny zajmują bardzo ważne miejsce w naszym życiu, tym dziennym właśnie, ale je lekceważymy, ignorujemy, bo są tylko snami. To jest to, o czym chciałem napisać w swojej najnowszej książce.
Dave zaśmiał się z podziwem. Alice i jej eksperymenty. Pracuję dla niej od dawna, ale jej wyobraźnia i gotowość do próbowania nowych rzeczy ciągle mnie zdumiewają. Ona jest jak szefowa kuchni w pierwszorzędnej restauracji. Wciąż eksperymentuje, wciąż łączy z sobą dziwne na pozór odległe składniki, szukając nowych wrażeń smakowych. Jest niezmordowana. Pozwoliła wam zamienić się miejscami. Nikt wcześniej tego nie uczynił. Pozwoliła niedoszłej samobójczyni narysować swego idealnego partnera. Szkoda, że nie widzieliście ostatniego rysunku Leny, niemal pozbawionego rysów realistycznych. Przyznam, że byłem zaskoczony. Ale najwspanialsze jest to, że nawet Alice nie ma pojęcia, czym zakończą się te eksperymenty. Gdy raz uruchomi bieg spraw, z zasady nie wtrąca się do niego. Weźmy na przykład twój związek z Leną. Alice nie miała z tym nic wspólnego. A czy miała coś wspólnego z naszą śmiercią? Zapytał rozeźlony Fishman. Czy skierowała tę ciężarówkę na nasze auto? Nie. Ona nie działa w taki sposób. Kierowca tej ciężarówki powinien był wymienić hamulce na miesiąc przed wypadkiem, ale ciągle odkładał wizytę w warsztacie, bo wpadł w kłopoty finansowe. Zaraz. Czy mówimy o Alice z mojego snu? Zapytał dzienny Tony. Czy też o mojej narzeczonej Alice? Dodał Len Fishman, czując zimny dreszcz na plecach. Ani o jednej, ani o drugiej, chłopcy. Alice, dla której pracuję, wplata czasem drobiny swojej jaźni w ludzkie losy i sny, żeby zobaczyć, jak to na nie wpłynie. Dlatego między innymi obaj zakochaliście się w swoich kobietach. Nawet staruszek Gorbok miał swoją Alice. Nocny Tony nie posiadał się z wściekłości. Poderwał się z krzesła, cisnął resztkę swojej kanapki na podłogę i wycelował w Dave'a drżący palec. W takim razie powiedz, co z nami będzie? Dave, czy my też ulotnimy się jak ten jaskiniowiec albo on? Dave patrzył przez moment na porzuconą kanapkę. Nie. Staniecie się cząstką ich marzeń sennych. Będziecie odchodzić i powracać w historiach, które tych dwoje będzie sobie opowiadać we śnie do końca życia. To coś w rodzaju nieśmiertelności.
Nie powie pan prawdopodobnie, kim jest Alice, ale w pana książkach pojawiają się takie postaci, czasem nazywane mechanikami, może to są anioły, może mechanicy właśnie, które w jakiś sposób ingerują w ten świat, nie mówię rządzą. Czy ma pan cały taki jakby kosmos w głowie, gdzie swoje miejsce mają zwierzęta, właśnie mechanicy? Czy to jest coś, co pan jakby bierze z tego całego świata, który pan skonstruował, czy to się tak pojawia w sposób naturalny? Bo my, czytelnicy, mamy wrażenie za każdym razem, kiedy wchodzimy do pana książki, że wchodzimy w ten sam świat, że tam są różne rzeczy już gotowe.
Kiedy
piszę książkę, nie wiem, jaka będzie, ani co się w niej wydarzy. Przy poprzedniej powieści, Kąpiąc lwa, zacząłem od pomysłu, że piątka bohaterów, z których niektórzy znają się nawzajem, a inni nie, śni ten sam sen i że wszyscy żyją w tym samym mieście. Na początku to było wszystko, co wiedziałem. Idea mechaników pojawiła się, kiedy wymyślałem, jak ci ludzie wejdą ze sobą w relacje, po tym, gdy się spotkają i spróbują wyjaśnić, co im się właściwie przydarzyło poprzedniej nocy.
Tak więc jeśli niektóre rzeczy powtarzają się w moich książkach, to tylko dlatego, że pasują do opowiadanej historii, a nie dlatego, że wymyślam sobie, okej, dajmy tu jakieś anioły, albo psy, czy jeszcze coś innego. Prawdę mówiąc, niektórzy już narzekają, czemu ciągle umieszcza pan psy w swoich historiach. No więc teraz staram się tego nie robić.
Ale się pojawiają. Jest tutaj pies tuńczyk i oczywiście są bulteriery tutaj też we śnie, co prawda w towarzystwie nosorożców, więc taką silną grupą podążają. Ale ja bym chciała jednak o zwierzęta zapytać. Jerzy Nowosielski, malarz i teolog, twierdził, że w zwierzętach żyją, cierpią i pokutują anioły. W pana zwierzętach też jest coś niezwykłego. Są jakby pośrednikami.
I always say that the dogs are small or minor angels.
Zawsze twierdziłem, że psy to takie mniejsze anioły. One nam wszystko wybaczają, kochają nas bezwarunkowo, zawsze chcą nam towarzyszyć i jeśli zechcemy zjeść pizzę o 4 nad ranem, to ochoczo do nas dołączą. Gdybyśmy takie cechy przypisali istocie ludzkiej, powiedzielibyśmy, że to człowiek o anielskim charakterze. Gdyby posiadała je wszystkie, po prostu byłaby aniołem. Ale ponieważ są to psy, lekceważymy je, myśląc, och, to tylko zwierzęta. Myślę, że to błąd.
W pana książkach pojawia się kilkakrotnie pies ranny w tylną łapę, albo bez łapy, postrzelony, ze złamaną łapą. Mm-hmm. Czy to jest coś, co się wydarzyło? Czy możemy powiedzieć, że to jest jakiś natrętny motyw, czy po prostu też przypadek?
Ciekawe, że pani o to pyta, bo 2 dni temu musiałem ratować mojego psa, a nie jest to już bulterier, przed 2 pitbullami, które pogryzły jego tylną łapę. I teraz moja suczka cierpi. Ale pojawienie się tego motywu w książkach to czysty przypadek.
Ostatnio, kiedy się spotkaliśmy wiele lat temu, mówił pan o tym, że właśnie tego dnia otworzyły się pewne drzwi i zupełnie nieoczekiwanie wyszedł z nich biały bulterier. Mówił pan o tym jako o czymś ważnym. Czy przywiązuje pan właśnie jakieś takie większe znaczenie do różnych rzeczy z pozoru, jakby to powiedzieć, prostych, przypadkowych? A może mają one właśnie większe znaczenie?
Myślę, że wszyscy pisarze tak robią. Wszyscy mają w głowie i w oczach rodzaj małej kamery, która rejestruje fragmenty rzeczywistości. Gromadzą te mentalne zdjęcia, żeby je później wykorzystać. Świetnym przykładem jest tutaj Tony Ariel, o którym mówiłem. Zawsze, kiedy zatrzymuję się w tym hotelu i słyszę przejeżdżający tramwaj, uśmiecham się na wspomnienie nazwy przystanku. Tony Ariel. Kiedyś uznałem, że to dobrze zabrzmi jako nazwisko i moja mała kamera zrobiła rodzaj zdjęcia, które w ostatniej książce wykorzystałem. Tak się to odbywa.
Wtedy, kiedy pisze pan o kobietach, pisze pan szalenie barwnie, realistycznie. Kobiety są wspaniałe w pana książkach, te postaci. Czy to wynika z obserwacji, czy tak pan czuje? Jak to jest? Przygląda się pan kobietom?
Moim zdaniem kobiety są dużo bardziej interesujące od mężczyzn. Mężczyźni myślą linearnie, chcą znaleźć rozwiązania, odpowiedzi, natomiast kobiety są zainteresowane samym procesem ich poszukiwania, samą dyskusją. Wolę rozmawiać z kobietami niż mężczyznami i prawdopodobnie to odbija się w moich książkach.
Miała już włożyć jabłko do ust, ale powstrzymała się i spojrzała na mnie. Wiesz, czym jest absolut? Na razie wydedukowałem tylko, że znajduje się gdzieś w realnym życiu, nie w fantazji czy sztuce. Można go dosięgnąć za pośrednictwem tych rzeczy, ale to droga przez most. Potrząsnęła głową. Nie rozumiem, o co ci chodzi. Wziąłem solniczkę i pieprzniczkę i postawiłem je blisko siebie. Filary mojego mostu. Sztuka jedynie podpowiada, jak przebyć ten most. Lepsze oczy niż nasze, lepsze uszy widziały i słyszały rzeczy, może prawdy, które pouczają, jak to zrobić. Co jest po drugiej stronie? Zbawienie i spokój. Można jednak znaleźć zbawienie bez sztuki. Oczywiście mnóstwo artystów, na przykład Van Gogh, którzy mieli okropne życie, wyzwoliło się dzięki swojej twórczości. Ale nie sądzę, by to sztuka ich zbawiła. To praca. Miłość ludzkiego działania przyniosła im spokój. Tylko przypadek sprawił, że ta praca była kładzeniem farby na płótnie czy czymś takim. Absolut kryje się gdzieś w ludzkim działaniu. Jedyna różnica, jaką widzę między artystą i kopaczem rowów, który kocha swoją pracę, polega na tym, że jeśli artysta pracuje dobrze, nie tylko ma z tego przyjemność, lecz także jest w stanie choć częściowo zapanować nad chaosem w swoim życiu. Kopacz rowów jedynie przerzuca ziemię z miejsca na miejsce. Ale nie zrozum mnie źle, jeśli kocha ten ruch łopaty i tak jest w 100 razy lepszej sytuacji niż większość ludzi.
Wierzy pan w reinkarnację, czy tylko o niej pisze?
I don't believe in it, but
nie mogę powiedzieć, że w nią wierzę. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, jak to wszystko działa, ale jeśli myśli się o ewentualnym życiu pozagrobowym, to jedynym sensownym wyjaśnieniem byłaby możliwość powtórzenia w jakiś sposób swojej egzystencji, żeby móc naprawić popełnione błędy. Reinkarnacja to bardzo atrakcyjna idea.
Na okładce pana najnowszej książki jest zdjęcie, które wygląda na zdjęcie rodzinne. I patrząc na nie, uświadomiłam sobie, że pan właściwie nie pisze o rodzinie. O parze, mężczyzna-kobieta, czasem pojawia się ojciec, czasem pojawiają się dzieci, ale takiej rodziny jak tu wielopokoleniowej nie ma. To znaczy bohater jakby nie szuka siebie w swoich przodkach w rodzinie, tylko ewentualnie w innych wcieleniach właśnie.
Pisarze piszą o tym, o czym potrafią. Mnie temat rodziny nie interesuje. Ta, w której się wychowałem, była całkiem miła. Ojciec mnie nie bił, a matka nie odrzucała. Większość dorosłego życia spędziłem w szczęśliwym małżeństwie. Nie jest więc tak, że teraz odreagowuję jakieś traumy z przeszłości. Tak jak Hemingway pisał o męskich sprawach, Stanisław Lem o alternatywnych wszechświatach, tak ja piszę o romansach pomiędzy kobietami i mężczyznami, czy nawet homoseksualnych, bo to mnie interesuje. Również to, jak człowiek radzi sobie w trudnych sytuacjach. Każdy pisze o tym, co go gryzie, a mnie gryzie właśnie to.
For example, romance between man and a woman, or even homosexual romance, is interesting. Or how an individual goes through difficult situations. You write about what bites you, and that bites me.
Porozmawiajmy o pamięci. Wspomniał pan o rodzicach, mówił pan nieraz o tym, że jako chłopiec miał pan problemy z policją, z prawem. W książce Dziecko na niebie bohater, który popełnia samobójstwo, jest powiedziane, że on zabija tylko jakby siebie tego ostatniego. A wszyscy inni, te 30 czy więcej postaci poprzednich, nadal żyją. Czy pan o tym chłopcu, który wchodził w konflikt z prawem, myśli teraz jako o osobnej osobie, czy jako o sobie? Jak pan myśli o pamięci? Czy to, co pan napisał w tej książce, to jest właśnie jakaś taka opinia?
W mojej książce Zakochany Duch ta idea się precyzuje. Myślę, że składam się z wielu ludzi. Tego 10-letniego, 25-letniego i 50-letniego, oni nieustannie ze sobą walczą. 10-latek nie zgadza się z 50-latkiem. Rozmawialiśmy o rodzinach. To jakby taka rodzina, która jest we mnie. Czasem robię coś, ponieważ domaga się tego 10-latek, a czasem coś, czego chce 30-latek. Nie zawsze wygrywam ja współczesny.
Pisze pan między innymi o tym, że pierwsze 50 lat życia jest na życie, a drugie na wspominanie życia.
Do you still think so?
I really do think so.
Tak, naprawdę tak sądzę. Nie dalej jak kilka dni temu rozmawiałem o tym z żoną. Powiedziałem, że kiedy porównuję to, jak żyję teraz z moim życiem sprzed 30 lat, zauważam, że tamto miało zupełnie inne tempo, inny kolor, inne rzeczy były w nim ważne. Nie spędzam całych dni wspominając, jaki byłem w wieku lat 15, ale mogę na to spojrzeć z perspektywy, której nigdy wcześniej nie miałem. Widzę, że rzeczy, które wyprowadzały mnie z równowagi, gdy byłem młodszy, już mnie tak nie denerwują, co nie znaczy, że teraz wcale się nie złoszczę. To, kim się stałem, wynika przede wszystkim z moich doświadczeń. Jedne poprowadziły mnie w tę stronę, inne w tamtą, ale czuję, że moje życie zwalnia, dopełnia się. Od kiedy jestem starszy, nie potrzebuję już tylu zmian. Kiedy ma się 20 lat, zmienia się świat w 5 kierunkach naraz. Po 50 już tego nie robisz.
Brought things together. I don't think I'm going to change much as I grow older, and that's what I mean about memory. When you're 20, you're going to change in 5 directions. When you're 50, you're not.
Jak to się dzieje? W którym momencie sympatia przechodzi w miłość? Często wystarczy prosty gest. Jej ręka na jego kolanie w przedziale pociągu. Albo niezdarna powaga, z jaką ona szczotkuje rano zęby. Mały, trywialny szczegół, który rozkwita do rozmiarów najważniejszej rzeczy w życiu. Niewinna dłoń na kolanie przypieczętowuje ludzki los. Wmawiamy sobie, że miłość ma sens, gdy tymczasem jest to zwykle najbardziej irracjonalne uczucie, jakiego doznajemy. Bywa i tak, że wielka miłość rodzi się z cienia naszych emocji. Wychyla się ku nam jak duch, wrzeszcząc teraz, teraz. Siedząca na desce klozetowej Lena jęknęła w duchu, uświadomiwszy sobie, że się zakochała.
Myślę, że czytelnicy wyjmują z pana książek wiele takich myśli, które im w jakiś sposób pomagają. Nie wiem, czy takie jest pana zamierzenie, ale tak jest. Pisze pan o tym, że nigdy nie wiadomo, co wpłynie na twoje życie, jaki moment, jaka książka. I pisze pan w swoich książkach na przykład, że poświęcamy zbyt mało uwagi światu. Dla mnie to jest bardzo ważne akurat stwierdzenie.
Zazwyczaj czuję się zaskoczony, kiedy ktoś mówi mi, że jakiś fragment mojej książki, czy wręcz jedno zdanie, zmieniły czy poszerzyły jego spojrzenie na świat. Nie jest to moją intencją, ale zawsze cieszę się, jeśli moja wrażliwość czy sposób postrzegania może pomóc komuś w zrozumieniu świata. To wielka nagroda dla pisarza.
That's one of the great rewards of being a writer.
W pana książkach twórcy, pisarze, reżyserzy mają często moc sprawczą, tworzą postaci, tworzą światy, czasem postaci powstają z wyobraźni. Tutaj w tej książce dominuje sen jako takie alternatywne miejsce życia, ale jedna z bohaterek ma też za zadanie narysować miłość. Nieprawdopodobne zupełnie.
I think that everyone, if nowhere else,
uważam, że każdy, jeśli nie na jawie, to chociaż we śnie jest twórcą. Niektórzy tworzą jedzenie, inni rodzinę, a jeszcze inni książki. Ale żyjemy w tak snobistycznym społeczeństwie, że kobietę tworzącą rodzinę cenimy znacznie niżej niż kogoś, kto pisze książki czy maluje obrazy. Mnie najbardziej interesuje pytanie o to, co jesteśmy w stanie stworzyć i jak to wpływa na innych ludzi. Na przykład, jeśli jakaś kobieta dobrze wychowa swoje dzieci, jej dziecko pójdzie w świat, niosąc dobro. I odwrotnie, jeśli je źle wychowa, to będzie ono zatruwało wszechświat. Moją najnowszą książkę chciałem zacząć od historii o snach, a zakończyć jako love story. Zależało mi na tym, żeby bohater uświadomił sobie, że to, czego naprawdę pragnął, wcale nie było tym, o czym zawsze marzył. Że chce czegoś absolutnie innego i cudownego. To jest rodzaj autokreacji. Otwieram swój umysł i dociera do mnie, że wcale nie chcę tego niebieskiego, że moje marzenie jest czerwone.
But something entirely different but wonderful in its way. So in that sense there's a kind of creation of okay, I opened myself up. I thought that I wanted blue and I ended up wanting red even more. And that in itself is creation to me.
To jest dziwny moment, kiedy kogoś zdarza się pokochać, prawda? O tym chciałabym, o miłości chwilkę też porozmawiać. Czasem, no nie wiem, Salvador Dali pokochał Galę, bo zobaczył jej plecy na plaży. Czasem zdarzają się takie dziwne momenty, kiedy nagle kogoś kochamy. Co pan myśli o miłości, o zakochiwaniu się?
Amerykański pisarz J.D. Salinger umieścił w jednym ze swoich tekstów zachwycające zdanie. To były jej rękawiczki, te cholerne rękawiczki. Chodziło mu o to, że nagle zakochał się w kobiecie z powodu rękawiczek, które nosiła. Nie ma w tym żadnej logiki. To nie jest ani trochę racjonalne. To się po prostu zdarza. Ja zakochałem się kiedyś w kobiecie, bo pachniała jak herbata. Kiedy ją pocałowałem, pachniała Earl Greyem. To było jak objawienie. Myślę, że to jedna z wielkich i wspaniałych tajemnic życia. Dlaczego to się przydarza? Nie ma słów, żeby to opisać. Po prostu niespodziewanie. Nie przydarza się. I tyle.
Ale bohaterka pana książki wprowadza drobną korektę do swojego ukochanego, czyli już go kocha, a jeszcze jakby prowokuje pewną lepszą wersję. W życiu nie mamy takich możliwości, tak?
Ja myślę, że jednak możemy zmienić osobę, którą kochamy. Podstawą udanego związku jest wzajemna miłość, ale zawsze pojawiają się w nim też takie sprawy, które doprowadzają do konfliktów i które chciałoby się zmienić. Jeśli komuś naprawdę zależy na ukochanym, to próbuje znaleźć dla nich jakieś rozwiązanie. Powiedzmy, że ukochana uwielbia jeść w łóżku krakersy, a ja nie znoszę, kiedy to robi. To niezbyt mądry przykład, ale niech będzie. Trzeba rozważyć i zdecydować, co jest ważniejsze, jej przyjemność czy moja irytacja. I jeśli naprawdę zależy nam na drugiej osobie, można wypracować jakiś kompromis. Na przykład jeść krakersy w łóżku tylko wtedy, kiedy ta druga osoba jest w podróży.
Kiedy czytałam opowiadanie o kobiecie, która poślubiła chmurę, wyszła za mąż za chmurę, uświadomiłam sobie, że pana metafory często mówią nam bardzo takie głębokie prawdy o nas samych, o życiu. Kobieta, która czuła nieprzyjemny zapach od mężczyzny, potem okazało się, że to był jej własny zapach, to znaczy, że to były jej, powiedzmy, wady. I tak jest w życiu. Najbardziej nie lubimy u innych tego, co jest najgłębiej w nas.
Już 50 lat temu Henry Miller napisał, że najbardziej nienawidzimy w innych tego, czego nienawidzimy w sobie. Zawsze kiedy zarzucamy komuś, że robi coś, co nas drażni, w gruncie rzeczy chodzi o nasze własne wady. To rodzaj przeniesienia. Nie chcemy o czymś myśleć, przyjmować do wiadomości, że tacy jesteśmy, więc przerzucamy to na innych. Jeśli nie lubimy, jak ktoś za dużo gada, albo tego, w jaki sposób się śmieje, to w gruncie rzeczy wcale nie dotyczy to tej drugiej osoby, ale czegoś, co jest w nas i co nie jest zbyt
miłe.
Jest jeszcze jedno bardzo krótkie opowiadanko, Menel, gdzie człowiek spotyka tańczącego właśnie Menela i jest przez niego zaproszony do autobusu, żeby jakby zaryzykował utratę dobrej pamięci o sobie. I też pomyślałam, że my całe życie staramy się przede wszystkim, żeby nas dobrze oceniano, żeby nas dobrze postrzegano, dobrze pamiętano. Men dancing at the bus station.
The title is A Bum Who Smelled Like a Sandwich.
W oryginale tytuł brzmi Menel, który pachniał jak sandwich. Myślę, że w każdym z nas jest taka potrzeba, aby świat postrzegał nas jako osoby dobre, wyjątkowe. Wczoraj rozmawiałem z kimś o mediach społecznościowych, które są tu dobrym przykładem, Facebook i inne. Niektóre profile na Facebooku są tak głupie i nudne, ponieważ głupie i nudne jest życie ludzi, którzy je stworzyli. Ktoś na przykład ma na swojej stronie 25 zdjęć kotów. Jak mam myśleć, że jego życie jest interesujące, jeśli jedyne, co chce z niego pokazać, to zdjęcia kotów albo zdjęcia z wakacji? Ludzie ci twierdzą, że robią to dla swoich przyjaciół, ale moim zdaniem to nieprawda. Jeśli chcę się skomunikować z kimś konkretnym, to wysyłam mu e-maila, ale kiedy angażuję się w media społecznościowe, to znaczy, że chcę skomunikować się ze światem. I kiedy oglądamy te strony, widać, że każdy chce zrobić na nas wrażenie, pokazać światu siebie i swoje życie. W wielu przypadkach efekt jest żałosny, bo to ich życie, które uważają za interesujące, wcale takie nie jest.
If I want to communicate with you, I send you an email. But if I go on social media, I want to communicate with the world. And by looking at some of these Facebook pages, it's everyone wanting to make an impression. They want the world to see the life that they're living. And in many cases, I find it very sad because the life that they think that they're living that's interesting is really not at all.
Jest pan autorem bloga, ale lubi pan internet? Ceni go pan? To Stanisław Lem powiedział, że dopóki nie powstał internet, nie zdawał sobie sprawy, ile głupoty jest na tym świecie.
I think that he's absolutely right. I think that the internet
miał absolutną rację. Internet jest jednocześnie diabłem i aniołem. Mój syn mieszka w Nowym Jorku i wspaniałe jest to, że mogę mu przesłać notkę i otrzymać odpowiedź w 40 sekund. Wcześniej musiałbym zadzwonić. Więc komunikacyjnie to znakomite udogodnienie, ale z drugiej strony zdaję sobie sprawę, ile nienawiści, zła i głupoty pojawia się w komentarzach czy na przykład na Twitterze. Myślę, że to nie jest nawet pół na pół, raczej 90% do 10% z przewagą tych złych wpisów, więc lubię internet i nie lubię go jednocześnie.
Kiedy internet się pojawiał i rozrastał i w ogóle media elektroniczne, wróżono śmierć książki. Myślę, że to już trzeba włożyć do historii, że już nikt tak nie myśli, ale zapytam mimo wszystko, jak pan widzi przyszłość książek w tej formie, z zapachem, z księgarniami, z tą całą ceremonią czytania?
Ludzie uwielbiają opowieści i zawsze znajdą jakiś sposób, żeby je sobie przekazywać. Kiedyś spisywano je na zwojach, potem pojawiły się książki, teraz są też e-booki. Wiem, że statystycznie liczona sprzedaż e-booków ostatnio spada. Kiedyś mówiono, że wyprą tradycyjne książki, ale był to tylko chwilowy napływ nowości. Ja osobiście, jako człowiek już nieco starszy, więc może i staroświecki, wolę trzymać w ręku papierową książkę, ale znam też wielu ludzi młodych, którzy znajdują w tym przyjemność. Mówię im, że mogliby przeczytać ten sam tekst na czytniku albo w telefonie, a oni na to, że z powodów estetycznych wolą mieć książkę na własność. To trochę tak jak z płytami analogowymi. Zostały zastąpione przez kompaktowe, a teraz ludzie znowu zaczęli kupować czarne krążki, bo cenią sobie ich jakość. Myślę, że wszystko po etapie poszukiwań wraca do równowagi i czasem do starej formy.
Now people are starting to buy records again because they like the quality. I think that it's going to find its weight. It may not be the same weight that it once was.
Ciągle pisze pan piórem pierwszą wersję książki?
Tak, piszę ręcznie moje książki trzykrotnie. Najpierw bardzo szybko, za drugim razem wolniej, a za trzecim bardzo powoli przepisuję do pięknego notesu, bo kiedy piszę powoli, staję się bardziej uważny i precyzyjny. Po ukończeniu trzeciej wersji przepisuję ją do komputera i wtedy już nic nie poprawiam, niczego nie zmieniam. Wysyłam tekst do wydawcy.
Anioł śmierci spojrzał na ducha Benjamina Golda i westchnął. Co ci będę opowiadał? Wycwanili się i tyle. Siedzieli przy stole w obskurnej restauracji przydrożnej koło Wallingford w stanie Connecticut. Anioł śmierci nie imponował prezencją. Ukazał się dzisiaj w postaci talerza po jajecznicy na bekonie. Biały talerz był umazany żółtkiem, do którego tu i ówdzie przylepiły się okruszki chleba. Wybiła północ. W restauracji było pustawo. Kelnerka ćmiła na dworze papierosa i rozmawiała z kucharzem. Nie śpieszyła się z uprzątnięciem stolika. Odnalazłszy anioła śmierci, duch Benjamina Golda pojawił się jako gruba czarna mucha i usiadł na resztkach żółtka. Uderzenie głową o krawężnik, odezwał się talerz, powinno było spowodować śmierć Golda. Skutki są dobrze znane. Pęknięcie czaszki, krwawienie śródczaszkowe i zgon. Stało się jednak inaczej. Najkrócej mówiąc, można to było porównać do masywnego wirusa, który zaraził nasz system komputerowy. Odkąd usterki objęły całą sieć, zorientowaliśmy się, że nas zaatakowano. Nasi technicy już nad tym pracują. Rozgryzą to. Niezadowolona z udzielanych wyjaśnień mucha widmo przechadzała się w tej wewte po zasychającym żółtku. Jej chude, czarne odnóża lgnęły do żółtej mazi. Wirus dostał się do systemu komputerowego w niebie? No ale jak? Myślałam, że jesteście wszechwiedzący. Myśmy też tak myśleli do czasu ataku. Ci z piekła robią się coraz sprytniejsi. To oczywiste. Nie przejmuj się, rozgryziemy ten problem. Ale tymczasem mamy cię na głowie, koleżanku. Mucha przystanęła i wbiła wzrok w talerz. Że co? No nie możemy ci pomóc, dopóki nie uporamy się z awarią. Na razie będziesz musiała tu zostać. Co mam tu robić? Mucha zdobyła się na ton oburzenia. No, w zasadzie to samo, co teraz. Jakiś czas możesz pozostać muchą, a potem zmień się na przykład w człowieka albo drzewo. Zmiana tożsamości to fajna zabawa. Po chwili namysłu anioł śmierci uznał, że czas przejść do sedna. W porządku, powiem bez osłonek. Moi mocodawcy doszli do wniosku, że... Jacy mocodawcy? Gdyby talerz potrafił gestykulować, z rozpaczy przewróciłby oczami. Nie udawaj głupiej, dobrze wiesz, o kim mówię. No więc oni doszli do wniosku, że ponieważ wirus zajmie im trochę czasu, a ty znalazłaś się tutaj nie z własnej winy, dadzą ci szansę spróbowania czegoś zupełnie nowego, żeby sprawdzić, czy to się w ogóle uda. Jeżeli zdołasz jakoś wpłynąć na Benjamina Golda i uczynisz z niego lepszego człowieka, nie będziesz musiała pokutować po jego śmierci. Wiemy, że nie znosisz pracy w terenie. Jeśli ci się powiedzie, będziesz mogła pracować w biurze już na stałe. Talerz urwał na moment. Nie wiemy, ile mu zostało życia, bo upadek miał się zakończyć śmiercią. Kwestia jego dalszego losu jest dla nas zagadką. Dlatego nie można przewidzieć, ile masz czasu, dużo czy mało, żeby nad nim popracować. Była to intrygująca propozycja, która szczerze zaskoczyła ducha. Zatrzymał się i trawił ją w myślach. Już miał zapytać, na czym będzie polegała jego praca biurowa, jeśli nie wróci straszyć, kiedy do stołu podeszła kelnerka i ujrzawszy siedzącą na żółtku muchę, trzasnęła ją starą gazetą. I to na amen.
Kiedyś powiedział pan, że pisanie jest dla pana terapią.
Well, basically, writing is organizing your chaos.
Pisanie porządkuje chaos. Lubię pizzę, psy, pływanie, wiśnie i wiele innych rzeczy. Kiedy piszę, mogę to wszystko włożyć do moich opowieści. Tak jak ten przystanek Tony Ariel, który stał się nazwiskiem bohatera najnowszej książki. Ludzie, którzy nie piszą, nie mogą włożyć Tony'ego Ariela do swojej historii. W tym sensie jest to bardzo tania terapia, bo porządkuje wszechświat na twój własny sposób, tak jak lubisz. Możesz w nim żyć, przynajmniej wtedy, gdy siedzisz przy biurku i piszesz. Często zdarzało mi się powtarzać, że kiedy jest się pisarzem, ludzie płacą ci za to, żebyś przez chwilę był Bogiem. Czytając moją książkę, wkraczasz w mój świat. I jeśli akcja toczy się w Vermoncie, to mimo, że jesteś w Gdańsku, przenosisz się do Vermontu. I to do Vermontu widzianego moimi oczami, takiego, który ja stworzyłem. To wspaniała terapia.
You know, if you live in Gdańsk and you read my story that takes place in Vermont, you're not in Gdańsk, you're in Vermont, and you're in the Vermont that I see and that I create, and that's great therapy.
Jest pan Bogiem, bo narusza pan granice pomiędzy śmiercią a życiem. Pisze pan właściwie zawsze o spotkaniu ze śmiercią, ale to nigdy nie jest spotkanie ostateczne. Zawsze są jakieś inne wersje, światy, w które można uciec, wcielenia. Bo śmierć w tych książkach nigdy nie jest ostateczna.
I don't think death is final. I mean,
bo moim zdaniem taka nie jest. Co ja mogę tak naprawdę na ten temat wiedzieć? Nic. Ale niedawno rozmawiałem z kimś o filmie Blade Runner i jest tam taka słynna scena, w której jedna z postaci mówi: widziałem zdumiewające rzeczy i nie mogę uwierzyć, że kiedy umrę, to wszystko zniknie. I tu te słynne słowa: jak łzy w deszczu. Dokładnie tak myślę. I w moich dwóch książkach, Białe jabłka i Szklana zupa, napisałem o tym, co moim zdaniem dzieje się z nami po śmierci. Szaleństwem jest wyobrażać sobie, że cały twój świat, wszystkie doświadczenia, cała wiedza po prostu zniknie, kiedy umrzesz. Myślę, że w jakiś sposób, gdzieś, nie wiem w jaki ani gdzie, to wszystko będzie przeniesione. Czy to będzie dusza, czy reinkarnacja, czy cokolwiek innego. Inaczej nie miałoby to sensu.
Attack ships on fire off the shore of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near 10,000 gates. All those moments will be lost in time. like tears.
Było to spotkanie z Jonathanem Carolem. Fragmentów książek Dziecko na niebie, Zakochany duch i Ucząc psa czytać wysłuchaliśmy w interpretacji Andrzeja Żaka. Rozmowę nagrał Stefan Kociuk, audycję zrealizował Tomasz Cybula, a przygotowała Iwona Borawska.